PMS to jest taki moment, kiedy małżeństwo można wygrywać, a można je przegrywać. On będzie myślał, że to ona jest wściekła. Ona nie jest wściekła, ona cierpi. Okazuje się, że poród naturalny jest porodem dla dziecka bardziej korzystnym, chociaż trudniejszym. Pani rodziła w domu, jeżeli mogę zapytać?
Nie, rodziłam w szpitalu dwa razy przez cesarskie cięcie, nagłe. Myślałam, że po pierwszym porodzie nic gorszego już mi się w życiu nie przytrafi, to mi się przydarzył drugi poród.
Kiedy jedna z moich współpracownic w Licheniu jechała od szpitala do szpitala, zadawała dwa pytania. Czy ma prawo wybrać pozycję do porodu i czy będzie rutynowe nacinanie krocza. I w większości szpitali na pierwsze pytanie, że nie ma prawa wybrać sobie pozycji i we wszystkich szpitalach, że będzie krocze nacięte. Kobieta chce mieć kontrolę nad porodem. Otóż to jest niezwykle ciekawe zjawisko, że jeżeli kobieta rodzi siłami i drogami natury, poród w pełni naturalny, tak jak jest na przykład poród w domu, to ona wtedy przejmuje absolutnie kontrolę nad wszystkim, co się dzieje.
Dzień dobry, Anna Pawele, skłaniam się Państwu bardzo nisko i oczywiście przedstawiam gościa, choć wcale nie muszę, bo Państwo już go doskonale znają, ksiądz profesor Piotr Kieniewicz, sekretarz zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Szczęść Boże, dzień dobry.
Bóg zapłać, dzień dobry.
No ten ostatni temat, zastanawiałam się i tutaj się Kościół chce wtrącać, jak i po co, ale to będę pytać jeszcze. No właśnie, czy planowane cesarskie cięcie bez wskazań medycznych jest moralnie dopuszczalne?
Czemu ono ma służyć? Tak. To znaczy, kiedy oceniamy coś pod względem godziwości, czyli moralnej dopuszczalności, to tak naprawdę pytamy o dobro, które stoi u podstaw i które by skłaniało do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. No więc o jakie dobro tutaj ma chodzić? Czyje dobro? Dla mnie jako bioetyka pierwszym jakby kogo dobro trzeba, żebym miał na myśli, to jest dziecko, bo ono jest najbardziej bezbronne. Oczywiście matka również, bo ona jest jakby gwarantem życia dla tego dziecka, przynajmniej do czasu porodu, a fizjologia pokazuje, że także później, że jej dobrostan przekłada się na dobrostan dziecka także. Natomiast kiedy przyglądamy się, co się dzieje w trakcie porodu, drogami natury, siłami natury, bo to są dwie różne rzeczy, może nie do końca, ale jednak, to okazuje się, że poród naturalny jest porodem dla dziecka bardziej korzystnym, chociaż trudniejszym. Co swoją drogą też powinno nam dać do myślenia, bo to jest paradygmat, który się bardzo często pojawia, że coś jest trudniejsze, ale jest lepsze. Natomiast my dążymy do tego, żeby nam było łatwiej, wygodniej, ale to wcale nie przekłada się, że tak jest lepiej dla nas, zwłaszcza długofalowo. Otóż, kiedy przyglądamy się porodowi naturalnemu, to widzimy, że dziecko w trakcie porodu zaczyna już swoją przygodę immunologiczną. To nie jest jedyna przygoda, która się wówczas rozgrywa, natomiast to jest przygoda dla dziecka niezwykle istotna i potem, kiedy otrzymuje mleko matki, ono w tym momencie nie bardzo wygląda na mleko, ilości też nie wyglądają na oszałamiające, tak zwana siara, no to jest parę kropel dla tego dziecka, ale to jest bardzo ważnych parę kropel. I to jest ten moment, kiedy nagle w czasie porodu dziecko najpierw zapoznaje się z drobnoustrojami, które zna ciało matki, a potem dostaje przeciwciała na te drobnoustroje i zaczyna się bardzo powolna przygoda z uruchamianiem układu odpornościowego w tempie, który jest wpisany w naszą naturę, więc to jest bardzo ważny punkt. Druga rzecz to jest, że dla organizmu matki poród naturalny, jakkolwiek znowu jest doświadczeniem trudnym, jest doświadczeniem, które przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie po porodzie. To znaczy poród, urodzenie dziecka, potem urodzenie łożyska jest powiązany ze zmianami hormonalnymi, które prowadzą do swoistego oczyszczenia organizmu matki. Proszę zwrócić uwagę, że wiele kobiet, które cierpią na przykład na zespół policystycznych jajników albo endometriozę, jeżeli uda się, i z tego powodu nie mogą mieć dzieci, jeżeli uda się im przejść, najpierw począć dziecko, przejść przez całą ciążę, a potem rodzić, zwłaszcza właśnie drogami naturalnymi, to potem doświadczają tego, że z poczęciem drugiego dziecka, bardzo często tak jest, że nie ma problemu. I kolejna ciąża jest znacznie łatwiejsza i poród jest znacznie łatwiejszy niż ta pierwsza. Dlaczego? No bo organizm, ja to nazywam w dużym skrócie i moi przyjaciele lekarze, z którym pracuję, to czasem tak mówią, to no niby tak jest, chociaż to jest znacznie bardziej złożone, tak? Ale że organizm się resetuje jakby z różnych chorób, z różnych dolegliwości, bo się oczyszcza. Cały ten proces ciąży i porodu pozwala na to, żeby organizm wszedł w nowe cykle rozrodcze z czystą kartą, czy z niemal czystą kartą, odnowiony. Więc dla kobiety poród naturalny też jest powodem, jest porodem dobrym, chociaż trudnym. Natomiast myślę, że kluczem tutaj w dyskusji jest to, co rozumiemy przez wskazania medyczne. Generalnie cesarskie cięcie jest, to jest operacja ratująca życie. Czyli z jakiegoś powodu albo kobieta nie jest w stanie urodzić, albo dziecko nie jest w stanie urodzić się. Myślę, że kluczem jest to, co pani powiedziała, że mamy cesarskie cięcie bez wskazań medycznych.
No dobrze, ale...
Więc co to znaczy wskazania medyczne? W założeniu cesarskie cięcie było i jest operacją ratującą życie. Czyli albo kobieta nie może urodzić dziecka z jakiegoś powodu, albo to dziecko nie może się urodzić z jakiegoś powodu. Czyli na przykład, pierwsze, to mam na myśli to, że na przykład jest, nie ma wystarczających skurczy, czyli najprawdopodobniej jest jakiś problem z oksytocyną, ale niekoniecznie, o czym za chwilę. Albo na przykład, że jest pas biodrowy, który się nie chce otworzyć, żeby dziecko mogło przejść przez drogi rodne, tak? I ono się nie może, to znaczy ono się jakby nawet nie klinuje, ono nie jest w stanie wejść w drogi rodne, tak? Natomiast czasem jest tak, że to dziecko nie może się urodzić, bo na przykład się owinęło pępowiną i ono się dusi i wobec tego nie jest w stanie współpracować, tak? I trzeba, ponieważ ono zaczyna nam umierać w trakcie porodu, trzeba podjąć działania, które dadzą mu szansę na przetrwanie. No i wtedy otwieramy kobietę i wyjmujemy dziecko. Swoją drogą, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ile czasu trwa zabieg cesarskiego cięcia w sytuacji ratunkowej. To jest kilkanaście sekund. Dosłownie. Kobieta jest kładziona, znieczulenie, jedno cięcie, drugie cięcie, wyciągnięcie dziecka. I to mniej więcej w tym tempie idzie. Widziałem to na wideo, jak to wygląda. Dziecko było sine, było owinięte pępowiną, udało się je uratować. No i dlatego jest ważne, że te wskazania, one się mogą pojawić nagle, tak, że wszystko wygląda dobrze do momentu porodu, zaczynają się skurcze i nagle jest, pojawia się zagrożenie i musimy interweniować. Natomiast kiedy jest tak, że wszystko by spokojnie mogło się dokonać i przeprowadzamy cesarskie cięcie, to pozbawiamy dziecko pewnych elementów funkcjonowania, które by mu dały lepszy start i też ryzykujemy, że dla organizmu matki też nie będzie tego momentu pełnego resetu, wyczyszczenia, które jest związane z porodem, kiedy on się dokonuje drogami i siłami natury.
Ale jeśli kobieta mówi, że się boi bólu albo chce mieć kontrolę nad tym porodem, czy to jest wystarczający powód do cesarskiego cięcia?
No w cesarskim cięciu to ona nie ma żadnej kontroli nad tym porodem. To robi wszystko lekarz przecież.
No tak, ale doświadczony specjalista.
To jest
i wie od początku do końca, jak ta procedura mniej więcej będzie wyglądała, jeżeli wszystko będzie w porządku. I mniej więcej nawet znamy czas, no bo przecież można się nawet, w cudzysłowie, jeżeli jest skierowanie do cesarskiego cięcia, no to wiemy, że to się wydarzy tego dnia, mniej więcej o tej godzinie, potrwa cały, nazwijmy to ten zabieg, tyle czasu, więc ma kontrolę nad tym, że tego dnia to się stanie, o tej godzinie tyle czasu, no a poród może się, mamy, nie wiem, termin na dany dzień, ale może być wcześniej, może być później, mogą być różne też komplikacje.
Mogą być komplikacje, to prawda, i komplikacje tak samo mogą się pojawić przy cesarskim cięciu. Więc to jest akurat słaby argument.
Ale pewnie mniejsze komplikacje po cesarskim cięciu, jeżeli wszystko jest gdzieś tam idzie w porządku, niż przy porodzie naturalnym.
Myślę, że to jest takie założenie, które weszło nam jako społeczeństwu mocno w krew.
Oczywiście warto tutaj wspomnieć, to podkreślać, że cesarskie cięcie jest to bardzo poważna operacja.
Jest, ale w ogóle chciałbym, żebyśmy najpierw może się cofnęli do pewnego fundamentu, tak? Że jak niewiasta nosi dziecko, to jest stan fizjologicznie normalny i ona jest zdrowa. To znaczy sam fakt, że ona jest w ciąży, nie czyni jej pacjentką, w sensie jako osoby chorej. Ona jest pacjentką w sensie, że jest klientką lekarza, położnika, który prowadzi jej ciążę. Natomiast jeżeli nie ma komplikacji z jej zdrowiem i ze zdrowiem dziecka, to ona jest kobietą zdrową. I poród jest procesem naturalnym, przewidzianym w sposobie naszego życia, funkcjonowania. I gdyby było inaczej, to byśmy nie istnieli.
No tak, ale powiedzmy, ja wiem, że może to będzie taki błahy powód, ale jeżeli rozetniemy palec, może jakoś trochę mocniej gdzieś tam, no to prędzej czy później ten palec jakoś nam się zagoi. Ale jeżeli dzisiaj mamy taką możliwość, że możemy jechać na SOR i nam ten palec zszyją i wtedy będzie i bezpieczniej, bo on na przykład nie dostanie się infekcji albo jest mniejszy jakby stopień tego procent, że się dostanie jednak i to będzie szybsze i może gdzieś tam mniej bolesne, no to dlaczego z tego nie skorzystać?
To byłby zupełnie dobry przykład, gdyby nie jeden problem. Mianowicie rozcięcie palca nie jest rzeczywistością, która oznacza, że wszystko jest w porządku. Rozcięcie palca oznacza, żeśmy się zranili, a poród jest procesem całkowicie normalnym.
Ale mogą różne komplikacje być.
Tak,
też.
I dlatego jeżeli mówimy o porodzie naturalnym, i tu bym chciał rozdzielić poród naturalny od porodu drogami natury.
A czym to się różni?
No drogami natury, no to tak. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, tak? Poród naturalny to jest, że on jest nie tylko drogami natury, on jest także siłami natury. To znaczy nie ingerujemy w żaden sposób. I tutaj jest ciekawa
rzecz.
Czyli
chodzi na przykład o oksytocynę i tak dalej? To jest...
No tak, no bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli mam podawaną oksytocynę, to wywołuje dodatkowe skurcze, tak? Mechanizm jest taki, że jak kobieta, która produkuje sama oksytocynę, żeby te skurcze były. Więc jak się pojawiają skurcze, to dziecko w trakcie skurczu zostaje niedotlenione mniej więcej do poziomu 70%. Potem jest czynność rozkurczowa i ono wraca do normy. Jak podamy oksytocynę, to tak statystyki pokazują, że dziecko w stanie rozkurczowym ma 70% dotlenienia, a jak jest skurcz, to gwałtownie spada. No bo ono jest zaciśnięte, tak? Znam historię taką, kiedy w ostatniej chwili położna, która znała kobietę rodzącą, doprowadziła do tego, że nie podano oksytocyny. Gdyby podano, to by zabito dziecko na pewno, a kobietę prawdopodobnie, ponieważ jej poziom naturalny oksytocyny znacznie przekraczał to, co jest taką statystyczną normą.
Nie? No tak, ale oksytocyna jest podawana wtedy, żeby jednak kobieta urodziła drogami natury. I owszem, to też na pewnym
owszem,
etapie
ale znowu, bardzo często się ją podaje nie dlatego, że ona jest potrzebna, w sensie tej kobiecie, że jest potrzebna, tylko ona jest potrzebna personelowi medycznemu, żeby przyspieszyć proces. I to się zaczyna dziać często w sprzeczności z interesem dziecka. Dlatego, że poród przebiega w ten sposób, że drogi natury są jakby ustawione pionowo, tak? I kształt głowy dziecka też jest pionowo. No ale potem są ramiona, które są poziomo. Więc dziecko w trakcie porodu, jak przejdzie głowa, ono musi dokonać obrotu o 90 stopni, żeby się prześliznąć ramionami. Więc co się stanie, jeżeli przyspieszymy proces naciskania dziecka, żeby ono szybciej wyszło? Ryzykujemy, że ono się nie zdąży obrócić. I dlatego czasem jest tak, że ono się zaklinuje, a czasem na przykład dojdzie do złamania obojczyka. To dla dziecka nie jest bardzo ciężka kontuzja, dlatego że młode kości się bardzo szybko zrastają, no ale umówmy się, złamanie obojczyka jednak to nie jest, że wszystko jest w porządku. Ja czasem daję taki obraz, że i proszę pamiętać, ja mam ogromny szacunek dla lekarzy, zwłaszcza ginekologów. Uważam, że dla tych, którzy są w służbie życia. Jak ktoś jest w służbie śmierci, to modlę się za nich, ale dla tych, którzy są w służbie życia, dla położników, mam ogromny, ogromny szacunek. Ale lekarz jest uczony, że człowiek, który jest u niego na fotelu, na stole operacyjnym i tak dalej, to jest jego pacjent i on ma interweniować. Wobec tego, kiedy jest poród, to on też ma interweniować i siłą rzeczy lekarz odbiera poród. On, to lekarz chce mieć kontrolę nad porodem. Kiedy jedna z moich współpracownic w Licheniu z Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, tam mamy taki dział rodzinny, i ona miała rodzić, to było któreś kolejne dziecko. Jechała od szpitala do szpitala, zadawała dwa pytania. Czy ma prawo wybrać pozycję do porodu i czy będzie rutynowe nacinanie krocza? I w większości szpitali na pierwsze pytanie, że nie ma prawa wybrać sobie pozycji i we wszystkich szpitalach, że będzie krocze nacięte. A to była któraś jej kolejna ciąża. I ostatecznie wybrała szpital, w którym przynajmniej miała prawo wybrać sobie pozycję do porodu. Dlaczego? Dlatego, że nie chciała być położona na plecy, bo to jest dla niej trudne. Dla każdej kobiety jest trudne. No bo co się dzieje, kiedy kobieta leży na plecach? No działa przeciwko grawitacji. Jeżeli pani widziała w taki film Apokalipto Mela Gibsona, tam jest scena porodu. W wodzie, w studni, dramatyczne okoliczności. Ale scena jest prześliczna. I ona pokazuje, co się dzieje, kiedy kobieta rodzi w wodzie. To jest jedna z bardzo dobrych technik porodowych. Ona rodzi grawitacyjnie, drogami i siłami natury. Dziecko nie walczy przeciwko tej grawitacji. Natomiast jak kobieta leży, to przez jakiś czas idzie poziomie, no jak jest tak pół leżąca, no to lekko schodzi w dół. Ale potem ostatni etap musi pójść pod górę. No to siłą rzeczy potrzebna jest większa siła nacisku, mocniejsze skurcze, żeby to dziecko wyszło, tak? Jak kobieta leży, jak kobieta stoi, kłuca, jak jest w wodzie, często wtedy przyjmuje taką pozycję czy półsiedzącą, kłócającą, żeby ta grawitacja jej pomogła dziecku wyjść. Wyjście dziecka do wody, dziecko było w wodzie przez całą ciążę, ono wychodzi, nic się nie dzieje, oddycha cały czas pępowiną, która...
No pewnie życzylibyśmy sobie, znaczy życzyłybyśmy sobie wszystkie kobiety, żeby w szpitalach, w każdym szpitalu były takie warunki, że i wanna do rodzenia, i personel przygotowany do tego, żeby kobieta
są
rodziła.
Są takie szpitale,
no
tylko
są,
że
ale...
w takich warunkach lekarz tak naprawdę nie jest potrzebny, jak długo nie ma wskazania. I pamiętam, że w szpitalu Świętej Zofii, nie wiem jak jest w tej chwili, ale chyba też tak jest, jest jakby część domu narodzin, tak. I tam lekarz nie jest potrzebny. Jeżeli coś się dzieje, są komplikacje, to wtedy następuje szybki transfer do szpitala, do działu. Mhm. Nie? To są jedne drzwi. Przy porodach domowych to też pamiętajmy o tym, że poród się z reguły dokonuje w pewnym procesie, tak? To nie jest moment.
Tak, to nie jest tak jak w filmach, że nagle wody odejdą, dziecko się pojawia tak, po dwóch minutach. Tak,
tak. Chociaż bywają sytuacje, zwłaszcza jeżeli to jest któreś kolejne dziecko, że ten poród jest bardzo szybki. Ale taki poród kobieta sama jest w stanie nawet odebrać. Sama od siebie. Czy przyjąć, lepiej powiedzieć, tak? Czy jakakolwiek osoba,
no
która...
No i nie próbujcie tego w domu.
Nie, nie próbujcie tego w domu, ale takie rzeczy się zdarzają. Proszę zwrócić uwagę, raz po raz mamy takie historie doniesienia, nie? Że mąż wiózł żonę do szpitala, tak? A przy okazji, no tutaj był patrol policyjny, się okazało, że poród jest w trakcie, pan policjant się zatrzymał, przyjął to dziecko. Oni są często wyszkoleni jako ratownicy medyczni, wiedzą jak zareagować. I tutaj chciałbym dotknąć jednej rzeczy, bo pani o to zapytała, że, czy powiedziała, że kobieta chce mieć kontrolę nad porodem. Otóż to jest niezwykle ciekawe zjawisko, że jeżeli kobieta rodzi siłami i drogami natury, poród w pełni naturalny, tak jak jest na przykład poród w domu, to ona wtedy przejmuje absolutnie kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. Rozstawia ludzi po kątach. Nawet jak z reguły jest to taka cicha myszka, łagodna, spokojna i tak dalej. Jak się zbliża poród, to ona jakby zmienia swoją osobowość. Zaczyna funkcjonować jako ktoś, kto rozstawia ludzi po kątach. Ty to, ty przyjdź, ty wyjdź, ty przynieś, ty załatw. Dlaczego? Bo cały proces jest nastawiony na to, żeby to dziecko było bezpieczne. I to ona tego nie planuje. Tak po prostu jest. Jeżeli ten proces rozstawiania po kątach jest zaburzony, a jej towarzyszy doświadczona położna lub dula, czyli taka kobieta, która towarzyszy przy porodach, to ona się bardzo szybko zorientuje, że mamy komplikacje w trakcie porodu. I to też jest znamienne. Przy porodach domowych zawsze trzeba, żeby był gotowy zatankowany samochód z kierowcą i kierowcą lepiej, żeby nie był pan mąż, bo pan mąż jest emocjonalnie zaangażowany, to potrzeba kogoś, kto ma trzeźwy ogląd.
No tak, tylko no trzeba mieć wtedy przez najbliższy miesiąc zatankowany samochód, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten poród się zacznie, mimo tego, że mamy termin na dany dzień, to może być wcześniej, może być później.
No tak, ale dobrze jest, generalnie samochód dobrze, jak jest zatankowany. Natomiast kiedy się pojawia pierwszy skurcz, to nie oznacza, że poród będzie w ciągu 5 minut. To może oznaczać, że ten poród będzie w ciągu 10 godzin.
Albo 3 dni.
Albo 3 dni. Swoją drogą, nie wiem, czy miała pani takie doświadczenie. Pani rodziła w domu, jeżeli mogę zapytać?
Nie, rodziłam w szpitalu 2 razy przez cesarskie cięcie, nagłe. Myślałam, że po pierwszym porodzie nic gorszego już mi się w życiu nie przytrafi, to mi się przydarzył drugi poród.
Okej, okay, dobra.
I oba są bardzo traumatyczne i jak słyszę o domu, że można w domu, że można tak pięknie i tak dalej, no to jest...
Nie znam tej historii.
To moja po prostu, jestem bardzo niepogodzona z tym, jak rodziłam i dlaczego mi się to przytrafiło. Bardzo, mimo tego, że minęło już tyle lat, to ja nadal uważam, że to było tragiczne przeżycie za pierwszym i za drugim razem.
Okej. Okay.
I o tej duchowości, o mistycyzmie porodu też będziemy rozmawiać, bo ja tam nic nie widziałam w tym.
Otóż zapytałem dlatego, że kiedy o porodach rozmawiałem z położnymi, z lekarzami, z mamami, które rodziły w szpitalach, powtarzał się jak refren pewien wzorzec, że jak się zaczyna akcja porodowa, to i kobieta mówi, zaczęło się, jedziemy do szpitala. Ona przyjeżdża do szpitala, i skurcze ustają.
Tak, miałam 2 razy to samo.
Tak, no to teraz przyjrzyjmy się, co się tak naprawdę wydarzyło. Zaczął się proces porodu, czyli organizm doszedł do wniosku. Dziecko jest zdrowe, mama jest gotowa, uruchamiamy proces, tak? Trafiamy w jakieś miejsce i organizm mówi, o nie, nie współpracuje. Dlaczego? Przyjeżdżamy do szpitala i jakie mamy pierwsze doświadczenie Wchodzę do szpitala. Jakie mam pierwsze doświadczenie? Że głowa widzi, to jest miejsce, gdzie się dzieją rzeczy trudne. Nos odbiera zapach taki nietypowy. Czasem to są antyseptyki. Czasem to jest taka jakby ślady tych środków
dezynfekujących.
Ludzie się zachowują jak, no, ja to czasem mówię, jak kot na sztywnych łapach, tak? Że nikt się tak naprawdę nie porusza tam naturalnie i my to wszystko odbieramy jako stan zagrożenia. Jak jest stan zagrożenia, to organizm wydziela pewien hormon, który ma bardzo silne działanie dominujące. Adrenalinę. Żeby się spiąć. Problem jest taki, że chociaż oksytocyna jest bardzo mocnym hormonem, to adrenalina jest mocniejsza. I ona zaczyna blokować. I zaczyna się walka pomiędzy oksytocyną, której organizm wydziela coraz więcej, i adrenaliną, której organizm wydziela coraz więcej, no bo mamy stan zagrożenia. I dziecko chce się urodzić, organizm by chciał ją urodzić, ale przecież nie w stanie zagrożenia. Trzeba chronić dziecko, wobec tego nie możemy w tych warunkach rodzić.
No tak? Nie, no ksiądz teraz nie zachęca do tego, żeby kobiety rodziły w szpitalach.
Nie, no jak trzeba, to trzeba. Ale do tego się trzeba przygotować.
No, myślę,
jedną z rzeczy, którą, i to jest bardzo dobre, jeżeli jakaś kobieta się czuje głową, że w szpitalu będzie bezpieczniej, że tam będzie lekarz, którego zna.
No bo
już
będzie
ma umówione,
bezpieczniej.
Ma, dobrze, załóżmy, że będzie. Ja mam swoje zdanie
tak,
na ten temat.
Tak, tylko że szybciej jednak, jeżeli będą komplikacje, jeśli tych komplikacji jest, może być naprawdę sporo, to jednak jest szybciej, że lekarz będzie za drzwiami, za ścianą, niż zanim, nie wiem, karetka przyjedzie, czy ten mąż, czy tam ktoś zawiezie do szpitala. Więc jednak ten personel medyczny jest na miejscu.
Przy tego typu zagrożeniach, tak, one się zdarzają bardzo rzadko.
A nigdy nie możemy stwierdzić.
I są takie zagrożenia, że to, czy ja jestem w szpitalu, czy nie, naprawdę już nie ma znaczenia. Są takie zagrożenia też, to trzeba pamiętać. Ale mi w ogóle nie o to chodzi, gdzie jest bezpieczniej, dlatego że dla wielu znanych mi kobiet bezpiecznym miejscem jest dom. Tak to odbierają. I to trzeba uszanować, że szpital przez niektórych będzie postrzegany jako miejsce zagrożenia, a przez innych jako miejsce bezpieczne. Jeżeli postrzegam ten szpital jako miejsce bezpieczne, to trzeba, żebym nauczył organizm tego, że to jest miejsce bezpieczne. Czyli czego się muszę nauczyć? Muszę nauczyć się tej przestrzeni, muszę się nauczyć tych zapachów, muszę się nauczyć obserwować te ruchy, które się rozgrywają, jako stan normalny, a nie jako stan zagrożenia. Znaczy, żeby jakby żeby przeciwdziałać temu gwałtownemu wyrzutowi adrenaliny, bo on mi będzie stwarzał problem. I temu służą na przykład, że szkoły rodzenia się robi w szpitalach. Że do szkoły rodzenia trzeba przyjść do miejsca, gdzie będzie poród. I tam się ćwiczy całą akcję porodową. I nagle się okazuje wtedy, że organizm, to ja znam to miejsce. Znam tych ludzi i oni się zachowują tak, jak się zachowują, bo to jest, oni się tutaj tak powinni zachować. I jak się tak zachowują, to wszystko jest w porządku. Jesteśmy nauczeni. Oswoiliśmy się z tym zapachem. On nie jest dla nas zapachem oznaczającym zagrożenie. Nie? Więc dlatego mówię, jeżeli planujemy poród w szpitalu, to poznajmy ten szpital, odwiedźmy go raz, drugi, trzeci. Spotkajmy się z lekarzem nie w zaciszu prywatnego gabinetu, który pachnie jak dom prawie, tylko odwiedźmy go przynajmniej raz czy drugi w szpitalu, tak żeby zobaczyć te ściany, te kolory, żeby przeciwdziałać procesowi zablokowania, który może być komplikacją samą w sobie. Ja nie wiem, jakie były komplikacje u pani, ale wiem, że u niektórych kobiet to rzeczywiście jest tak, że się zatrzymuje natychmiast akcja porodowa. Nie? I potem ją uruchomić na nowo jest procesem długim, bolesnym dla kobiety, dla dziecka, denerwującym lekarza, bo tu wszystko było zaplanowane.
No dobra, to ja wrócę do pytania. Czy jeżeli kobieta boi się bólu, bardzo panicznie boi się bólu, to jest wystarczający powód do cesarskiego cięcia. Oczywiście w sferze tutaj moralnej, etycznej.
Myślę, że to jest jakoś usprawiedliwiające, tak? Przy którejś z naszych rozmów mówiłem o tym, że decyzja pacjenta we współpracy z lekarzem jest kluczowa zupełnie, tak? I trzeba, żeby kobieta w dialogu z lekarzem wypracowała takie rozwiązanie, przy którym ona się będzie czuła bezpiecznie i lekarz będzie wiedział, że nie narusza dobra ani tej kobiety, ani tego dziecka, tak? Ani swojego własnego, swojej własnej godności.
Czyli kobieta ma moralne prawo wybrać sposób porodu, nawet jeżeli nie jest on medycznie konieczny?
To znaczy, on być może nie jest medycznie konieczny w sensie fizjologicznym, ale on może być konieczny z racji jej psychologicznej, jego stanu, tak? Natomiast może być tak, że lekarz jej powie, proszę pani, ale to nie jest dobre rozwiązanie dla pani ze względu na procedurę znieczulenia, którą będziemy mieli, ponieważ pani ma problem z tym znieczuleniem. I przy pani stanie zdrowia bezpieczniej będzie drogami natury i siłami natury, powolutku, na spokojnie, bez przyspieszania, bez niczego, przy pełnej asyście lekarskiej, ale na spokojnie, niż robić to z pełną taką asystą farmakochirurgiczną, tak? Że no to tak jak każdy człowiek jest inny, tak każdy poród jest trochę inny i trzeba do tego podejść bardzo, bardzo indywidualnie, ze świadomością, że lekarz ma wiedzę i kobieta jest w określonym stanie i oni się gdzieś muszą spotkać.
No bo ja nie sądzę, jeżeli kobieta zna te niebezpieczeństwa, o których tutaj ksiądz przed chwilą powiedział, czy chociażby jeżeli znieczulenie ma w jakikolwiek sposób jej zagrażać, czy nawet dziecku, jeżeli jest taka możliwość, to nie wierzę, że kobieta by wybrała wtedy poród naturalny, wiedząc, że może zagrażać swojemu zdrowiu, życiu, czy też
życiu
i dziecka.
Ja z tego właśnie wychodzę, że kluczem jest rzetelna informacja, więc lekarz nie powinien zakładać, że kobieta wie, albo że ona nie musi wiedzieć, bo on jej zrobi dobrze, ale też kobieta nie powinna mieć nastawienia, że ja płacę, ja wymagam.
No to ja miałam przypadek inny, bo przy drugim porodzie mój lekarz prowadzący, który też prowadził moją pierwszą ciążę, mówi, to co pani Aniu, zapisujemy się na cesarskie cięcie. No ja mając pierwsze cesarskie cięcie, myślę, no... A mogę rodzić naturalnie? No lekarz mówi, mój prowadzący, no że tak, że nie ma żadnych jakichś tutaj przeciwwskazań, jakby wszystko jest w porządku.
Że zadbali o to, że po porodzie było dobrze szyte, było ładnie zaopiekowana.
Dokładnie, że po pierwszym cesarskim cięciu mogłabym spokojnie rodzić naturalnie, mimo tego, że lekarz mówi, czy zapisujemy na cesarskie cięcie, mając świadomość, a lekarz był też profesorem, więc ja tu w pełni mu jakby ufałam. No ale powiedziałam, dobra, to ja mogę rodzić naturalnie. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, rodzimy naturalnie. No i to był mój błąd. Bo jeżeli pierwsze dziecko rodziłam 20 godzin i skończyło się cesarskim cięciem, no to drugie dziecko rodziłam 3 dni i też się skończyło cesarskim cięciem, więc sobie trochę, no byłam tak przerażona, że sobie pluję do dzisiaj, że się nie zdecydowałam.
Pani Aniu, myślę, że niesłusznie, dlatego że jakby w procesie decyzyjnym ja oceniam, że to było prawidłowo, tak? Że...
No oczywiście, bo zarówno za pierwszym razem i za drugim razem ten poród zaczął się naturalnie, tak?
Jakby tak, skurcze a potem wyszła komplikacja. Tak. I wchodzimy z cesarskim cięciem, tak jak ono było pomyślane, czyli...
Tylko ja myślę o tym, co ja przeżyłam w trakcie tego porodu.
Że jest to trudne.
I to było tak trudne, co później myślę, że wpłynęło gdzieś na moją psychikę w tych pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka, że no oczywiście, gdybym ewentualnie miała kolejny dziś, no to teraz wiem, że jakby no jest wskazanie tutaj do cesarskiego cięcia, niewątpliwie, no bo to jakby już lekarz powiedział, że to nie ma sensu. Jakby oczywiście, no może się zdarzyć naturalnie, ale jakby no nie ma sensu, żeby pani przychodziła i też dziecko, bo tam już było zagrożenie życia dziecka, tak? Mm-hmm. I przy pierwszym, szczególnie też przy drugim, także no właśnie. I teraz muszę zadać pytanie, czy poród to jest dzisiaj wydarzenie bardziej medyczne, czy jednak coś więcej, doświadczenie głęboko ludzkie, czy też nawet możemy powiedzieć, że poród to wydarzenie duchowe? Czy tu przesadzamy lekko?
Może być. Ono może być duchowe, może być, jak to pani ładnie mówiła, głęboko ludzkie. To znaczy także duchowe.
Znaczy ja to myślałam, że ja tam po prostu wyjdę z tego szpitala sama, że ucieknę z tego szpitala, więc jak ja myślałam o jakichś przeżyciach duchowych, tam nie było, ja czekałam, aż to się po prostu skończy. Ja myślałam, że tam umrę. Umrę już nie mówiąc, że przy pierwszym, ale przy drugim, gdzie skurcze trwały regularne prawie 3 doby, to ja już myślałam, że ja tam, no ja autentycznie myślałam, że ja po prostu umrę. Więc tam przeżycia nie było żadnego. Ani duchowego, mistycznego. Ja po prostu chciałam to... Ja po prostu znaczy, już tam chciałam umrzeć.
Właśnie, ale to jest... No teraz ani nie mamy dostępu do dokumentacji medycznej, ani sposobu, żeby odtworzyć cały proces, ale jeżeli jest tak długotrwający, regularne skurcze, to jest pytanie, co takiego się dzieje, że one trwają... Personel nie reaguje.
Oczywiście tam były podawane i zastrzyki rozkurczające, i ostatecznie oksytocyna, i tam się nie działo, oprócz regularnych skurczy nie było nic.
No więc pytanie, czy właściwe było, że tak długo czekają? To jest nie do odtworzenia, tak? Natomiast kiedy pyta pani o swoje jakby ocenę własnych decyzji, tak? To ja tam myślę, że decyzje były jak najbardziej prawidłowe. Myślę też, że w sytuacji przedłużających się skurczy mogła pani i każda kobieta może prosić, jeżeli nic się nie dzieje, to chyba może jednak cesarka, tak?
Znaczy tak, ja już i przy pierwszym porodzie już padły bardzo wulgarne słowa po 20 godzinach. Ja chcę już... To i faktycznie okazało się, że to była bardzo dobra decyzja, co lekarz później stwierdził już otwierając mnie na sali operacyjnej. No i przy drugim, gdzie już naprawdę już faktycznie tam tętno zaczęło spadać, faktycznie było zagrożenie życia. I to faktycznie już były tak naprawdę minuty, tak jak tutaj ksiądz powiedział, od decyzji lekarza, że natychmiast na salę operacyjną do jakby wyjęcia dziecka, no to były minuty, tak.
Więc myślę, że... To są sytuacje, w których te doświadczenia duchowe, one są z gatunku bardzo, bardzo trudnych i absolutnie niemistycznych, tak? Ale mam takie znajome niewiasty, rodziny,
tak zazdroszczę,
które mówią tak, jedna mówi tak, ja mogę być stale w ciąży, byle mnie rodziła, a druga mówi, ja mogę codziennie rodzić, byle mnie musiała być w ciąży. Bo przeżywała ciążę jako, samą ciążę, jako proces bardzo dla niej uciążliwy, trudny, z różnego rodzaju dolegliwościami.
No, ja też to pamiętam przy pierwszej ciąży, no to ja mogę powiedzieć, jak ja słyszałam, że to jest stan błogosławiony, to ja myślałam, że ja zamorduję osoby, które są obok mnie. Bo ja nigdy w życiu, i tam mogę powiedzieć, gdzie jestem raczej wytrwała, jestem silna i dużo pracowałam fizycznie i oczywiście jak każdy człowiek chorowałam, to nigdy w życiu nie byłam tak chora, że ta ciąża była dla mnie taką chorobą. Nie było momentu, że ja po prostu nie byłam w stanie wstać z łóżka i zawsze opowiadam taką anegdotkę, co było no, niewątpliwie tym, jak ja się musiałam strasznie źle czuć. Pamiętam to jakoś, no ja bardzo szybko zaszłam w ciążę po ślubie, że w zasadzie 9 miesięcy po ślubie urodziłam dziecko i w pierwszą rocznicę naszego ślubu chrzciliśmy to dziecko, w tym samym kościele zresztą. No ale pamiętam po ślubie, tam mąż powiedział, że chciał mi kupić jakiś prezent, no ja sobie jakąś tam wymarzoną torebkę znalazłam z jakiejś wyższej półki, jakieś moje marzenie takie na tamten czas, że chciałam koniecznie tę torebkę i mąż mi tę torebkę zamówił. I ta torebka przyszła, kurier przyniósł i mąż przychodzi z pracy i mówi, no ale ta torebka przyszła. Dlaczego ona nie jest jeszcze otwarta? I ja w tej ciąży leżę na tym łóżku, ja mówię, ja nie jestem w stanie. I mój mąż mówi, ty się naprawdę musisz źle czuć, skoro nie otworzyłaś tej torebki. I no. To było tragiczne. I ciąża, i poród.
Więc to,
nie dziękuję.
Więc są sytuacje, w których te doświadczenia są bardzo, bardzo pozytywne. I są kobiety, które usiłują przekonać wszystkich i cały świat, że ciąża jest najwspanialszym doświadczeniem mistycznym, duchowym i tak dalej.
Szczególnie jak się nie można w nocy już oddechu złapać i nie wiadomo, tak, na którym boku spać i czy na stojąco.
I są kobiety, które mają traumatyczne doświadczenia.
No i gdzie tu sprawiedliwość?
Pismo Święte mówi o sytuacji takiej, że kobieta, gdy rodzi, to, no parafrazując, to czuję, jakby się cały świat kończył i w ogóle, że to jest absolutny koszmar. Ale gdy się człowiek urodzi, to zapomina o całym tym koszmarze, bo się człowiek urodzi.
O, i tutaj też będę polemizować w dalszej części rozmowy. Też będę polemizować o tym, że się wszystko zapomina, bo to wcale tak nie jest. Nie wiem, czy to na mnie wszystko spadło. Ja zawsze, to też taka anegdotka oczywiście, jak sobie myślałam, za jakie grzechy. No i później mi się przypomniało, za jakie.
Tak może być, chociaż ja nie patrzę na świat w ten sposób,
że
różne trudne doświadczenia spotykają nas, bo żeśmy nagrzeszyli. Natomiast czasem jest tak, że ponosimy konsekwencje swoich wyborów różnych.
No dobrze, ale to jest tak, czy współczesna medycyna nie próbuje zbyt mocno kontrolować porodu?
Myślę, że tak. I paradoks polega na tym, że tak jak ja jestem naprawdę zwolennikiem porodów naturalnych, porodów domowych, to zdaję sobie sprawę, że porody w szpitalu są konieczne w bardzo wielu wypadkach i obawiam się, że tak będzie coraz bardziej. Dlatego, że poziom medykalizacji naszego życia sprawia, że nasze ciała w coraz mniejszym stopniu są w stanie ogarnąć procesy, które w przeszłości ogarniały zupełnie spokojnie.
Tak, tylko myślę, to też warunki domowe. No jednak ja wiem, że ksiądz mi teraz może powiedzieć, że tam 80 lat temu to babcia gdzieś tam w jakiejś izbie na sianie rodziła. Tak, ale no mamy inne warunki. Myślę, że no jeżeli mamy, nie wiem...
Też była trochę wtedy inna śmiertelność.
Tak, oczywiście, właśnie. A poza tym no nie chcemy, jednak nie chcemy rodzić w takich warunkach. No to jest oczywiste.
Ale... Ja lubię wrzucić, ale tutaj tak. Proszę zwrócić uwagę, że w domu my mamy jakby swój zbiór patogenów, tak? Jak mamy
no,
swoją bibliotekę.
Jasne.
I mamy nasze ciała, znając te patogeny, mają przeciwciała na to. I organizm matki jest tak skonstruowany, to też jest ewenement, że jak się pojawia nowy patogen, a ona karmi piersią małe dziecko, to zanim w jej krwi da się wykryć przeciwciała na ten nowy patogen, to już będzie będą te przeciwciała w jej mleku. Że dziecko jest pierwsze, które jest obsłużone. No więc jak dziecko się rodzi w domu w sposób naturalny, to ono się spotyka wyłącznie z tymi patogenami, które są w domu. I w trakcie porodu, i potem też po porodzie cały czas są te same patogeny i ona dostaje wszystkie przeciwciała, które matka ma w sobie i daje temu dziecku. Nie? Więc z tego immunologicznego punktu widzenia to jest sytuacja dla dziecka jak najbardziej pożądana. W szpitalu jest bardzo dużo patogenów, których my na co dzień nie mamy i siłą rzeczy nie mamy przeciwciał na nie. Co gorsze, to są czasem patogeny, które się dobrze obeznały już z kompletem wszystkich medykamentów, jakie są. I one są antybiotykooporne na przykład. No i mamy kłopot, dlatego że dziecko się może zetknąć z tymi patogenami i zanim dostanie przeciwciała od matki, no to jest bezbronne. Bo matka się musi jednak nauczyć, to chwilę zajmie dłuższą. I z immunologicznego punktu widzenia szpital jest miejscem mniej bezpiecznym dla noworodka. Nie? Natomiast mogą być inne powody, dla których to jest jedyne miejsce, gdzie ono w ogóle ma szansę. Jak jest wcześniej, jak są jakieś wady rozwojowe, jak potrzeba interwencji dalszej, nie? No to wiadomo, że musi być w szpitalu, tak? Jeżeli poród był w szpitalu, no to wiadomo, że przez chwilę przynajmniej tam to dziecko będzie, więc staramy się chronić. I coraz częściej jest tak, że staramy się chronić na tyle, na ile jesteśmy w stanie naprawdę, czyli że dziecko jest w kontakcie z matką, dostaje od niej pokarm, ten aktualny, tak, że jest kontakt ciało do ciała, co dla dziecka, dla jego psychiki jest szalenie ważne, bo ono czuje wtedy bezpieczeństwo, bo słyszy to samo serce, które słyszało przez 9 miesięcy, nie? Rozpoznaje zapachy, uczy się ich, nie? To są wszystko rzeczy, które się w długiej, długofalowo pokazują, że mają znaczenie. Pani profesor Kornas-Biela z KUL-u badała i bada jeszcze cały czas w swoich pracach naukowej to, co się dzieje w trakcie ciąży, poród, po porodzie, nie? Z dzieckiem, z punktu widzenia interesu dziecka. I myślę, że rozważając, gdzie będzie poród i jak on będzie przebiegał, dobrze jest uwzględniać to, nie tylko jak się mama czuje, ale też jakie będą konsekwencje dla dziecka. Pamiętając o tym, że bezpieczeństwo matki jest gwarantem bezpieczeństwa dziecka. Ale że kiedy mamy różne drogi do wyboru, to rozważając to wszystko, uwzględniamy, że mamy dwoje pacjentów, czy dwoje ludzi, którymi się trzeba zaopiekować. Nie?
To pytanie powinno jako pewnie pierwsze paść. No ale napisałam je tutaj. W ogóle, czy Kościół ma prawo wypowiadać się na temat porodu, skoro to jest taka no, intymna, prywatna sprawa?
Znaczy się, Kościół się wypowiada o moralnej ocenie ludzkiego działania przy różnych okazjach, tych, które traktujemy jako bardzo intymne i tych, które traktujemy jako mało intymne, ponieważ to i w jednej, i w drugiej sytuacji mamy do czynienia z tym samym człowiekiem. I rzeczy, które robimy, powinny to być rzeczy dobre. Nie powinniśmy się zgadzać na to, co jest niedobre.
Ale z jednej strony już taki prozaiczny przykład, no bo kobiety też w taki sposób pewnie wybierają. Jestem w ciąży, chcę wybrać jednak cesarskie cięcie jako mój poród, ze względu na to, że na przykład nie chcę komplikacji w trakcie naturalnego porodu, chociażby ze względów estetycznych. Czy to jest okej? Czy mogę tak wybrać? Jeżeli uzgodnię to z lekarzem, że jakby nie ma przeciwwskazań do cesarskiego cięcia, czy to tutaj znieczulenia. Czy to jest okej? Czy w ogóle jakoś moralnie mogę się czuć nie w porządku, jeżeli ze względów właśnie estetycznych wybieram cesarskie cięcie?
No powiem szczerze, że dla mnie to jest dosyć słaba motywacja, ale rozumiem, że dla danej kobiety to może być, chociaż obiektywnie mówię, jest ona słaba, dla niej jest szalenie ważna.
No bo nie chce mieć na przykład nasilanego krocza, więc co się może wydarzyć mimo wszystko w trakcie porodu naturalnego. A łatwiej mi się później pozbyć chociażby blizny po cesarskim cięciu.
To jest jedno, że nagle się zmieni jej sylwetka, bo się
oczywiście
pas biodrowy poszerza, a potem się niekoniecznie zamknie tak, dokładnie tak samo. No rozumiem to. No, ja mogę powiedzieć, wydaje mi się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale potwierdzam, że kobieta ma prawo w porozumieniu z lekarzem podjąć decyzję i jest ona wiążąca. Że nie wolno nam zmuszać ludzi do tego, to znaczy nie wolno nam za ludzi podejmować decyzji, które do nich należą. To jest ich prawo. Nie? I ono jest wpisane też w prawa pacjenta, że pacjent decyduje o sobie, więc tutaj dobrze jest, żeby ta młoda mama pamiętała, że decyduje nie tylko o sobie, a także o tym dziecku, ale z drugiej strony, jak jeżeli ten poród naturalny miałby potem skutkować, że ona będzie cały czas nosiła w sobie pretensje do dziecka na przykład, tak? Że to z jego powodu straciła swoją super sylwetkę,
no też znam takie przypadki, już jakby abstrahując tutaj, ale dotyczących jakby wskazań do cięcia cesarskiego. Jeden z lekarzy mi mówił, że no tak, my coraz częściej się zgadzamy jako lekarze, chociaż nie ma wskazań medycznych do cesarskiego cięcia, ale kobieta przychodzi i mówi, chcę mieć cesarskie cięcie. Mówi, my się zgadzamy, bo gdyby później w porodzie, w trakcie porodu naturalnego były jakieś komplikacje, coś się wydarzyło, to kobieta nam tego nie wybaczy.
Tak, ale też trzeba pamiętać.
I oczywiście konsekwencje prawne, które za tym idą.
Jedną z rzeczy, którą lekarz, zwłaszcza w sytuacji, jak nie ma ewidentnych wskazań medycznych do tego, żeby planować cesarskie cięcie jako sposób rozwiązania ciąży. To trzeba przedstawić, jak ten zabieg wygląda, jakie są jego jaki jest jego przebieg i jakie są konsekwencje, także możliwe konsekwencje niekorzystne. Czyli na przykład, że bo oczywiście się staramy, żeby potem warstwowo, odpowiednio, delikatnie i dokładnie szyć macicę, żeby nie było, żeby ta blizna jakby
wszystkie mięśnie, wszystkie warstwy są rozcinane po prostu.
Tak jest. I potem jest zawsze ryzyko, że jeżeli była cesarka, to że jeżeli będzie następne dziecko, to że ono się może umiejscowić w bliźnie i to jest bardzo poważna komplikacja. Ona nie oznacza bezwzględnie, że mamy stan dramatyczny, tragiczny i z zagrożeniem życia, ale może tak się zdarzyć. Więc to jest stwarzanie sytuacji zagrożenia. Mamy coś osłabione. No tak jak rozbity samochód, jak zostanie wyremontowany, on wygląda dobrze, ale to nie jest już, że on jest niebity.
No, znaczy ja nawet pamiętam po swoim gdzieś tam doświadczeniu, pamiętam to doskonale po pierwszym porodzie, kiedy ja leżałam na łóżku tak naprawdę unieruchomiona po cesarskim cięciu, a kobiety po porodzie naturalnym od razu mogły wstać do swojego dziecka i się nim zajmować, mimo tego, że domyślam się, że też jakiś tam ból temu towarzyszył, ale ból jednak po cesarskim cięciu jest o wiele większy. No to jest pewne unieruchomienie.
Zwłaszcza, że też cesarskie cięcie, w zależności od tego, w jakiej jest sytuacji, może się dokonywać jakby wzdłuż włókien mięśniowych albo w poprzek. Przy sytuacji alarmowej to lekarz decyduje, jakie cięcie będzie
wykonane. No kiedyś były tylko w poprzek, tak?
Tak, no ale teraz lekarze starają się wzdłuż, żeby były mniejsze konsekwencje te negatywne, ale niekiedy sytuacja wymusza działanie inne. Więc trzeba, żeby kobieta miała możliwie komplet informacji, żeby jej decyzja, wchodzę w to, nie wchodzę w to, chociaż bym chciała, zgadzam się, rozumiem, jakie będą konsekwencje i podejmuję decyzję, tak? Więc zgoda, żeby była ważna, ona musi być oparta na rzetelnej informacji. Wiem, że lekarze, wielu bardzo dobrych lekarzy, jeżeli się decyduje, to rzeczywiście stara się przekazać informacje. To czasem wygląda tak, jakby usiłowali odwieść kobietę od cesarki. I czasem trochę tak jest, bo widzą, że to jest jakby na granicy błędu w sztuce. Lepiej by było zrobić to drogami, siłami natury. Ale jeżeli pacjentka jest uparta i ten główny problem jest w jej psychicznym nastawieniu, a czasem w historii, na przykład rodzinnej, nie? To lekarz informuje po to, żeby ona miała podstawę do tego, że wydając zgodę, ona wie, z czym się mierzy.
No tak, szczególnie gdzie teraz jest zawsze cesarskie cięcie, to jest takie niby oczywiste.
Tak, podchodzi się do tego, że to jest rutynowe.
Lekkomyślnie, a to jest bardzo poważna operacja, co często
ginekolodzy... Ale wie pani, z tą rutynowością różnych zabiegów, to też jest w ogóle ciekawa historia. Kiedyś było tak, że usuwano migdałki jako pierwsza angina, usuwano migdałki, tak? Potem się okazało, że usunięcie migdałków skutkuje, że dziecko zaczyna zapadać na zapalenie oskrzeli bardzo szybko, tak? Że te migdałki jednak są potrzebne. Że był czas, kiedy przy pierwszych kłopotach z wyrostkiem robaczkowym usuwamy, tak? W tej chwili nie. Lekarze starają się zachować, tak leczyć, żeby wyhamować stan zapalny i zachować jednocześnie ten wyrostek. On się wydawał niepotrzebny. Nie, on jest potrzebny, bo tam są kultury bakteryjne, które wpływają na cały proces trawienny. I my ich po prostu potrzebujemy, nie? I w gruncie rzeczy okazuje się, im więcej wiemy o ludzkim organizmie, tym bardziej widać, że tam nie ma zbędnych elementów. Wszystko jest jakoś powiązane i mądrze jest rozpoznawać, do czego coś służy, jakie konsekwencje są i raczej zachować niż usuwać. Czasem trzeba, ale wtedy, kiedy naprawdę trzeba.
Tak, my tak głęboko w ten poród wchodzimy, ale wiem, że tu nie powinnam polityki poruszyć, ale ważne, żeby te kobiety jeszcze miały gdzie rodzić. To tak a propos usuwania porodówek w Polsce.
To jest jedna rzecz, a drugie, ale druga jest też, żeby chciały rodzić.
A, to też to o tym też będziemy mówić, też będziemy o demografii chwilę mówić. No właśnie, trochę już też o tym wspomnieliśmy w trakcie rozmowy o porodzie, ale czy z punktu widzenia Kościoła karmienie piersią to jest obowiązek matki?
O, ja bym nie chciał, żebyśmy tak do tego podchodzili. Ale generalnie jak dziecko jest głodne, to dobrze jest je nakarmić, nie? I teraz jak dziecko jest głodne, to dobrze jest je nakarmić możliwie najlepszym jedzeniem, jakie może mieć. No najlepsze jedzenie, jakie dziecko może mieć, małe dziecko, noworodek, niemowlak, to jest mleko mamy. Dlatego, że wbrew temu, co niektórzy myślą, mleko mamy ma zmienny skład. I to nie jest, a pierś mamy nie jest zbiornikiem, tylko fabryką. Te zbiorniki, że tak powiem, one są, no, są tam, ale to jest malutko. Tak naprawdę przy procesie karmienia dziecko swoim zachowaniem, sposobem ssania informuje mamę, jakie chce mieć jedzenie. Czy ono ma być tłuste, czy rzadkie? Czy ma być gęste, czy nie? Czy ma być tego dużo i szybko, czy powoli? Czy to jest po to, żeby po prostu odpocząć, żeby się nawodnić, napić, czy zjeść, to jest cały czas dialog, nie? Ja to mam taką położną, dla której, z którą mieliśmy taki stały żart, jak widzieliśmy, jak dziecko tak trochę mlaska przy okazji karmienia u którejś tam mamy. Mamo, mamo, gdzie jest moje mleko, nie? Albo czy dzisiaj mamy mleko o smaku pomidorówki? Bo rzeczywiście okazuje się, że też te smaki się zmieniają i w zależności od tego, co mama je, to się zmienia smak tego mleka dla dziecka. I no, jest niesamowity ten dialog dziecka. I czasem jest tak, że dziecko w ciągu dnia to tylko tak popija, 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 a potem jak się wieczorem przyssie, to je, je, je.
I ta matka nie ma wolnego wcale, tylko to dziecko chce cały czas jeść i wisi na tej matce i dzień, i noc.
Ale ono wisi na różne sposoby. Czasem to jest właśnie, że ono przykleja się do mamy i bardziej zależy na tym, żeby czuć mamę, ciało do ciała, a w mniejszym stopniu jedzenie. A czasem jest tak, że ono rzeczywiście domaga się, daj mi dużo jedzenia. I to się zmienia też w zależności od wieku dziecka, że jest okres, kiedy to dziecko po prostu potrzebuje budulca, żeby trochę ciała nabrać, a jest okres, kiedy w ciągu dnia to tylko popija, a właśnie wieczorem samo gęste i tłuste, bo w ciągu dnia to ono tak niby popija, ale cały czas się rozgląda, nie? I bodźce chłonie, 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 a potem wieczorem jak zje, to ten cały tłuszcz, on się okazuje, że on idzie po to, żeby mózg się mógł rozbudowywać.
Teraz dokończyć tutaj zdanie księdza i powiedzieć, że zje i śpi całą noc. Absolutnie nie.
A to różnie bywa. Są dzieci, które prześpią i są dzieci, które się obudzą. I znowu z różnych powodów. Czasem, żeby zjeść, czasem, bo zrobiło, zakończyło proces przetwarzania.
A czasem nie wiadomo, o co chodzi, po prostu
się budzi. A czasem
ono budzi.
Potrzebuje, mamo, potrzebuje twojej obecności.
Nie wiadomo, czego potrzebuje czasem.
Nie, no, wiadomo. Obecności, że chcę cię czuć. Chcę cię czuć.
Szczególnie jak podskakujesz od drugiej, o trzeciej w nocy razem ze mną.
Jedną z rzeczy, jedną z takich ciekawych rzeczy, z którymi spotkałem, to u moich przyjaciół dziecko nauczyło się, taki miało sam początek swojego życia na tym świecie, że jest bardzo sympatycznie i bezpiecznie i miło, jak się jedzie samochodem.
O, oczywiście.
I wobec tego przyszedł wkrótce po porodzie taki etap, że ono zasypiało wyłącznie, jak słyszało silnik samochodu.
Oczywiście.
Więc pierwsze podejście było takie, że rodzice przez na zmianę jeździli samochodem po mieście. Bo to był jedyny sposób, że dziecko spało.
Ja to doskonale rozumiem.
A drudzy moi znajomi znaleźli sposób inny. Gdzieś kupili taki dings, który przyczepiali do łóżka, że on warczał jak samochód i drżał.
O.
I dziecko czuło, jak pracuje silnik, nie?
No
to tylko łóżeczko było.
Po co są i włączane suszarki, i szumi się kupowane, i wszystko, żeby... Wszystkie są pomysły.
Tak.
Ja też byłam w pewnym momencie zdesperowana, oczywiście to w formie anegdotki, nawet znajomym opowiadałam ostatnio, że mówię, to jest niemożliwe. Musi być jakiś lek nasenny na te dzieci. To jest niemożliwe, że to dziecko po prostu nie śpi.
Jest jedynym takim lekiem, to jest mama. Ale to oznacza, że mama nie śpi.
No właśnie, to ja
teraz... I teraz, kiedyś odwiedzam moich przyjaciół w Lublinie i się pytam, notabene imienniczki, tak? Ania, ile ty śpisz na dzień? A ona mówi, a to zależy jak liczyć. Bo tak ciurkiem to tak 2,5 godziny. A składać? A jak się składa, tak będzie z 8-9. Ja wtedy po raz pierwszy w życiu zobaczyłem rzecz, która dla faceta jest nie do pomyślenia, a przynajmniej dla tej mojej znajomej, to był sposób funkcjonowania po porodach za każdym razem, że karmi i jak skończyła karmić, to dziecko leży jej na kolanach, umie je przytrzymać, a ona zasypia. Czasem na 15 sekund, czasem na 15 minut, czasem na pół godziny i trzyma to dziecko. Jak dziecko poruszy się i wyda taki dźwięk, który oznacza, mamo, gdzie jest moje mleko, to ona się budzi, przystawia, nakarmi i zasypia znowu.
No właśnie jakiś taki świetny artykuł czytałam, dlaczego mamy, młode mamy są tak zmęczone.
One
bo
są
mają
zmęczone,
za dużo przerw, bo im jest ciągle przerywane wszystko przez dziecko.
Ale jednocześnie one są w stanie w tym trybie, kiedy karmią, one są w stanie przeżyć przecież to jest ładnych parę miesięcy.
Kilka lat. Ja pamiętam swój pierwszy sen, który mogłam odnotować, taki, że sen głęboki, że ja zasnęłam powiedzmy, nie wiem, 23 i przespałam do tej 7 rano, powiedzmy gdzieś tam taki głęboki, to było po 4 latach. Po 4 latach od urodzenia dziecka miałam
facet
pierwszy...
Facet już dawno by umarł.
Myślę, że nie. To jest tylko takie nastawienie.
Ja myślę, że nie. Że to jest jakoś wpisane w naszą fizjologię, że ponieważ to jest okres, kiedy dziecko jest całkowicie zależne od matki,
no właśnie, to teraz...
że jej organizm jest w stanie przetrwać i to przetrwać w stanie bardzo wysokiej wydajności, pomimo tego, że jeden z podstawowych mechanizmów regeneracyjnych, jakim jest sen, nie jest realizowany w normalnym trybie. I ona jest w stanie to przetrwać. Nie wiem, jak Pan Bóg to zrobił, ale to zrobił. I ona jest w stanie to przetrwać. Więc szapoba dla każdej matki, która karmi swoje dzieci.
No każda karmi, tylko na różne sposoby. Drogie mamy, nie zapominajcie o tym, bo to też zaraz o to poruszymy. Każda karmi. Można różnie karmić. Czy ciało kobiety po porodzie bardziej należy do niej samej, czy do dziecka?
Ono nigdy nie przestaje należeć do niej samej. Ale jednocześnie ona jest jedynym gwarantem dla swojego dziecka. Może nie jedynym, podstawowym gwarantem. I ma zobowiązania wobec tego dziecka. I w tym sensie ona należy do dziecka. Ale też od momentu zaślubin mąż nie jest dla samego siebie, tylko jest dla swojej rodziny. I kobieta nie jest dla samej siebie, tylko dla swojego męża i dla dzieci. To jest pewna tajemnica, jakiej stajemy się uczestnikami wtedy, kiedy wchodzimy w małżeństwo. Że nie należymy do samych siebie. To jest też na innym polu. Kiedy przyjmujemy chrzest, nie należymy do samych siebie. Wchodzimy w pewną szczególną relację z Chrystusem i z Kościołem. Dzisiejszy świat bardzo mocno promuje taką postawę indywidualistyczną, w której należymy do samych siebie. Tylko ja, to mój przyjaciel skomentował, banda egoistów i samolubów. Każdy myśli tylko o sobie.
Tylko
i tylko ja myślę o mnie.
O! Ale myślę, że no trzeba gdzieś jakiś taki, ja wiem, że balans, a fajnie, między pracą, życiem, no nie da się. Ale trzeba moim zdaniem taką równowagę złapać, no bo jeżeli ja tej swojej szklaneczki siebie nie mam napełnionego gdzieś tam, no to nie dam nikomu innemu. Często się mówi, no jeżeli mama nie jest szczęśliwa, no to jak ma dać szczęście swoim dzieciom, jeżeli ona nie jest szczęśliwa?
Więc no jednym z podstawowych sposobów, żeby pozbawić kobietę tego szczęścia, to jest zostawić ją samą z tym.
Więc...
A ona nie powinna być sama.
No ale różne są sytuacje. I
to
tak samo
prawda.
A propos tego karmienia, że to jest tak, że to też nie jest takie, ja chyba wszystkie ciężary tutaj oczywiście przeniosłam. Ja powinnam nastolatków rodzić od razu. Oczywiście taki żart, ale faktycznie to karmienie to też nie jest takie super świetne. To też ja, jeżeli miałam traumatyczny poród, czytam, oczywiście nadal zdrowe, tak? Ja oczywiście trochę narzekam tutaj, no ale sobie myślę, że jednak nadal gdzieś tam to wszystko jakoś tam przebiegło. Ale jednak gdybym miała jeszcze raz nosić dziecko, być w ciąży, a karmić to bym wybrała jednak noszenie dziecka i być w ciąży, mimo to, że to dla mnie... Bo to karmienie też jest trudne i też jest bolesne. Pierwszy miesiąc to jest w ogóle tragiczne.
Więc mam taką przyjaciółkę położną z zawodu. Ona w pewnym momencie zrezygnowała z pracy w szpitalu, bo realia pracy szpitalnej, służby zdrowia publicznej były nie do pogodzenia z jej takim moralnym myśleniem i zajęła się doradzaniem mamom, jak mają karmić.
Doradca laktacyjny.
Nie do końca, bo to wtedy jeszcze nie było takiej instytucji, tak? Ale tę robotę robiła. Ona mówiła, nie jestem doradcą laktacyjnym, ja jestem położną. Więc towarzyszę mamom i pomagam im, jak mają karmić, jak mają się opiekować. I robiła to przez telefon zazwyczaj, chociaż czasem trzeba było mamę odwiedzić, tak? No, ponieważ znamy się naprawdę od wielu, wielu lat, więc czasem jak ją odwiedzałem, no to byłem świadkiem, jak ona wisi na telefonie, bo ktoś właśnie dzwoni i ona tłumaczy. Miała niezwykłe talenty. Po pierwsze, żeby mamę uspokoić. Że jak właśnie jest obolała, że jak jest jej ciężko, że jest smutna, jest zdenerwowana i tak dalej. Mówi, spokojnie. Zajmiemy się wszystkim po kolei. I potrafiła najpierw uspokoić, potrafiła pomóc jej znaleźć właściwą pozycję do karmienia, właściwe podejście do dziecka. Jak się pojawiają komplikacje, zapalenie piersi, bolesność i tak dalej. Co z tym robić, tak? Bardzo często właśnie problem był niewłaściwa pozycja własnego ciała, niewłaściwy sposób przystawienia dziecka, niewłaściwe podejście w ogóle do całego procesu, czyli że mama jest spięta, co się przekłada na dziecko. Dziecko zaczyna być nerwowe. No to jak dziecko jest nerwowe, to ono nie chce dobrze ssać, to zaczyna się nakręcać, tak? Więc ona potrafiła to wszystko rozładować. I była w tym absolutnie genialna, zresztą jest do tej pory. I myślę, że tu jest problem taki, że kobieta współczesna no często jest osamotniona w tych problemach swoich przy ciąży, przy porodzie, przy karmieniu, bo nie towarzyszą jej osoby, które jej mogą pomóc.
Tylko ona z jednej strony też, żeby trochę na kobiety zrzucić, żeby tak nie było. No bo z jednej strony, jak się rodzi przede wszystkim to pierwsze dziecko, tak mi się wydaje, że bardzo często kobieta chce zrobić wszystko sama, bo to jest jej dziecko i ona też odrzuca bardzo często tę pomoc.
Nie, no, no ona się uczy bycia mamą.
Właśnie. I ona nie chce teraz porady swojej mamy, teściowej, koleżanki, czy tam siostry, czy nawet męża czasami też potrafi odrzucić, bo
oni
ona wie najlepiej.
Blisko.
Bo ona wie najlepiej i z jednej strony też pozbawia się, świadomie czy też nieświadomie, pewnie bardziej nieświadomie, dopiero później gdzieś tam pewnie z perspektywy czasu jest na to może na to spojrzeć jakoś racjonalnie, że odrzuca tę pomoc, pomoc.
Tak. I tutaj jest genialna pomoc dobrych położnych czy dul, ponieważ one, mówię te dobre, potrafią wykorzystać właśnie to nastawienie. Ja sama, tak? No to opowiedz mi, co robisz, tak? Czyli co robisz sama, a teraz zobacz, a jeżeli zmienisz pozycję z tej na tę. Minimalnie, tak? Albo podłożysz sobie
poduszkę
tu pod plecy. Albo położysz ją na kolanach, tak, żeby ręka leżała, była podparta,
no i to
a nie
jest
w powietrzu.
Hit. Ja myślę, że jest ksiądz pierwszym księdzem, który tutaj w podcaście daje porady, jak karmić piersią.
Ja nie jestem położną, nie jestem dulą. Natomiast widziałem je w akcji. Jak czasem minimalne różnice powodują zmianę, absolutnie zmianę komfortu karmienia.
Tylko to też jest plus, jak się trafi na dobrą położną, na dobrą dulę i przede wszystkim...
To pytajmy.
Tylko to tak jest oczywiste. To jest oczywiste z perspektywy racjonalnego człowieka, ale w tej, moim zdaniem tutaj powinna być rola mężczyzn, którzy są obok.
Pan mąż.
Albo nawet nie pan mąż, bo może tego pana męża nie być, bo tak się też zdarza.
Może tak być.
W nieidealnym świecie,
ale
który
tata,
mamy.
Ale tata dziecko może być, tak, a czasem on się wycofał i znika.
A nawet nie ma taty dziecka. Nawet jak, no to jest rola koleżanki, kogoś, to jest obok, kto nam przyprowadzi położną specjalistkę za rękę i nawet jeżeli ta kobieta nie chce po porodzie, bo ona może wydawać jej się, że ona nie chce, mamy tę położną czy dulę przyprowadzić jej, żeby ona pomogła.
Ale jak jest...
Nawet psychicznie.
Trwa ciąża. Z konieczności trzeba się spotkać z doktorem, i w trakcie przygotowań do porodu zazwyczaj jest spotkanie z położną, nie? Wiadomo, że są różni ludzie. Są tacy, którzy nam podpasują charakterologicznie i są tacy, z którymi nie mamy w chemii. Warto jest popytać o kogoś dobrego, kto wywołał u kogoś ze znajomych, że pomógł, tak? Popytać. Wtedy, kiedy jeszcze nie ma problemu, bo jeszcze do porodu jest dłuższa chwila. Wtedy się popytać, zapoznać się z położną. To jest ważne także, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z porodem domowym. Dlatego, że kiedy położna czy dula uczestniczy w porodzie domowym, to ona powinna znać już to rodzącą na tyle, żeby widzieć, jak ona się porusza, jak ona funkcjonuje, żeby zauważyć moment, w którym następuje, że coś jest nie tak. Pamiętam taką historię, ta moja znajoma położna. Ona towarzyszyła przy porodzie swojej przyjaciółki. Raczej jako właśnie przyjaciółka niż jako położna. Była położna taka z uprawnieniami, która jakby oficjalnie towarzyszyła. Ta z zawodu wykształcona była i obyta, ale raczej jako przyjaciółka była. I razem z tą oficjalną położną w trakcie porodu one zauważyły, że jak odchodzą wody, to one zmieniły kolor. Że nagle się zrobił taki, one mówią, zielone wody. No to oznacza, że dziecko jest niedotlenione. Natychmiast samochód, szpital. To było ustalone wszystko. I one do szpitala i wchodzą do szpitala na szybko i komunikat, zielone wody. No i obserwacja jest lekarki na miejscu, która mówi, nie, ja nie widzę zielonych wód. Na co ta moja przyjaciółka mówi, w trakcie porodu zmienił się kolor. Ja wiem, że tego w tej chwili nie widać. Zapewniam, zmienił się kolor. I wtedy podłączyli KTG. I się okazało, że na KTG ewidentnie dziecko jest, wykazuje symptomy podduszenia, nie? No i co? Cesarskie cięcie. W sytuacji, jak to byłby chyba trzeci czy czwarty poród domowy. Normalnie, tak? Ale potrzebna była interwencja. Więc w tym momencie ta położna uratowała życie dziecka na pewno. Najprawdopodobniej też zdrowie, być może życie także matki, nie? Bo to różne komplikacje by mogły być. Nie? Więc dobrze jest mieć swoją dobrą położną, nauczyć się, marketing szeptany jest genialnym rozwiązaniem, wypytać, dlatego że tak jak poród jest czynnością fizjologiczną, poprawną, normalną, tak karmienie jest czynnością fizjologiczną. Być może to nie jest na zasadzie, że to jest szczyt marzeń i doznań duchowych, jakby niektórzy czasem to mówili, że powinno być, ale z całą pewnością nie powinno być źródłem jakichś poważnych cierpień czy niedogodności takich, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Więc jak coś się dzieje, że jest mocny dyskomfort, to warto się temu przyjrzeć.
Ale czy nie jest w dzisiejszym świecie jakaś taka bardzo duża presja narzucona na kobiety raz na bycie pewnie jak w jakiś tam sposób idealną mamą, ale też na to karmienie piersią, że często te kobiety, które nie mogą karmić albo nie zdecydowały się z różnych tam powodów mniejszych, bardziej błahych czy poważniejszych, że są gdzieś tam przez te mamy, które karmiły, wręcz są tak, no niekoniecznie dobrze się o nich mówi, że one nie karmiły piersią.
Więc to jest niefajnie, jeżeli te, które karmią piersią, postponują te, które karmiły przy pomocy odżywek i odwrotnie, tak? Dlatego, że bardzo często jest tak, że wybór karmienia jest podyktowany czynnikami, na które nie mamy specjalnie wpływu. Na przykład kwestia tego, jak długo mama ma karmić dziecko piersią.
O właśnie.
No, z fizjologicznego punktu widzenia mówi się, że przynajmniej pół roku.
No tak, no bo pół roku to jest do tego pierwszego posiłku, nazwijmy to stałego, gdzie można...
No tak, ale bywa, że dziecko zażąda, że ono chce się zapoznać z jedzeniem innym wcześniej albo później. Więc mamy przy karmieniu piersią, mamy dwie osoby, które ustalają...
Mama i dziecko.
Mama i dziecko. Więc jak długo mama ma karmić piersią? No, jak długo jest agreement między jednymi a drugimi, że okej, decydujemy się na to. Czyli może być tak, że mama uzna, że dość. A może być tak, że dziecko uzna, że dość. I mama, znam takie mamy, które to bardzo boleśnie przeżyły, że dziecko odmówiło współpracy. I no bo to raz, że jest dyskomfort, bo piersi jest nauczona, że produkuje, no i trzeba wyhamować produkcję, więc to jest dyskomfort fizyczny, ale też jest psychiczny, w tamtym wypadku był, że mama była, naprawdę lubiła ten czas, kiedy ten dzieciak się tak przytulał, no, trwało tam w tym momencie chyba 11 miesięcy. W pewnym momencie dzieciak mówi dość, z dnia na dzień. I mama, no, poczuła się odepchnięta. Co mówi, ja wiem, głowa wie, że to jest absurdalne, tak? Ale tak się czuje. I, ale uszanowała to, nie zmuszała dziecka. Zresztą, jak zmusić dziecko do jedzenia? No, dziecko jak nie chce, to nie je, po prostu.
A nie zagłodzi się, chyba że oczywiście, jeżeli są jakieś tam wskazania medyczne, to trzeba o to dbać, ale każdy lekarz mówi, że dziecko się nie zagłodzi.
Tak, to warto jest natomiast też pamiętać o tym, że to dziecko chroni siebie i chroni mamę, jak je tylko pierś, z piersi i od jednego karmin do drugiego jest, ta przerwa nie jest za długa, to organizm mamy odbiera, okej, jesteśmy zajęci. Wobec tego nie uruchamia cyklu płodności. Nie? Dziecko jest... zaborczy w tym momencie trochę.
Tak, ale co warto wspomnieć, że w trakcie karmienia piersią można również zajść w ciążę.
W pewnym momencie się płodność wraca, to prawda.
Bo znam takie przypadki, które były tutaj mocnym zaskoczeniem, bo dzieci rodziły się rok po roku, nawet nie było rocznej przerwy, bo dosyć szybko.
Tak, zwłaszcza jeżeli dziecko jest karmione nie tylko piersią.
Oczywiście,
że tak, jeżeli tak zaczynamy dopajać dziecko, to jest zaburzona jego komunikacja z matką i organizm matki reaguje, aha, jesteśmy w użyciu, ale nie jesteśmy na wyłączność. No to wraca, tak? Wraca płodność wtedy. Natomiast jeżeli jest karmione piersią wyłącznie, na żądanie i przerwa między jednym karmieniem a drugim, nie pamiętam w tej chwili, zdaje się około 3 godzin, to pół roku i płodności nie będzie, bo tak reaguje organizm kobiety.
Tylko z drugiej strony to jest psychika matki też może, na ile jest zdolna wrócić do współżycia po porodzie.
Tak, i kobieta może, to znaczy znaki płodności będą widoczne. Rozmawialiśmy
tak, ale o psychikę tutaj ja tutaj...
Tak, a może być tak, że kobieta najpierw nie chce współżyć, czy najpierw to nie może za bardzo, jest w połogu. Potem, że z jakiegoś powodu nie chce. A potem może być tak, że ona chce. I nawet by chciała, żeby począć kolejne dziecko. A organizm mówi, ale ja jeszcze nie chcę współpracować w tym względzie. Nie? Więc to jest, tam jest bardzo wiele procesów, które zachodzą i warto je poznawać i wiem, że ci lekarze, którzy się zajmują takim właśnie propłodnościowym podejściem, to cały czas badają i są nieustannie zafascynowani odkrywaniem kolejnych mechanizmów, które są obecne w organizmie kobiety. Zresztą też coraz mocniej odkrywane są mechanizmy, które są zachodzą w organizmie męskim i też to, co wydawało się, że jest bardzo prostym rozwiązaniem, to znaczy, że mężczyzna jest po prostu płodny przez całe życie, tak? Od momentu, jak zacznie być płodny, to wcale to nie jest takie tak proste, jakby się na początku wydawało, nie? Że tam też są mechanizmy, które tę płodność pobudzają albo ją zmniejszają. Są mechanizmy, które mogą ją zniszczyć. Więc cały czas poznajemy nowe rzeczy, a gdzieś w tle jest pytanie, ale czy my w ogóle chcemy mieć dzieci? Czy my w ogóle chcemy mieć dzieci? Myślę, że jednym z powodów, dla których dzieci rodzi się mało, a rząd to wykorzystuje, przepraszam za ten stawek polityczny, do tego, żeby zamknąć porodówki, to jest to, że tych dzieci niekoniecznie chcemy, żeby były.
Ale jeszcze muszę dopytać o jedną kwestię. Czy macierzyństwo może być bardziej ciężarem, aniżeli darem?
To znaczy jedno drugiemu nie przeszkadza. Ono może być ogromnym ciężarem, będąc jednocześnie wielkim darem. Może być tak, że tego aspektu daru za bardzo nie będziemy widzieć.
I czy to jest okej?
Nie wiem, czy to jest okej. Tak jest. No jeżeli kobieta ma dwójkę, trójkę dzieci i nagle się okazuje, że większość z nich jest bardzo poważnie chorych, to, że ona kocha swoje dzieci, tak? Ale jednocześnie jest bardzo mocno obciążona chorobami tych dzieci. Może nie tyle dziećmi, to za daleko idący skrót myślowy, ale stanem tych dzieci, stanem zdrowia tych dzieci i bardziej doświadcza ciężaru niż błogosławieństwa. Być może błogosławieństwa nie doświadcza wcale. Nie czuje go. Myślę, że Pan Jezus to jakoś jej to wynagrodzi.
Ale dopiero w niebie.
Być może dopiero w niebie.
Bo tutaj też ksiądz wcześniej wspomniał o tym, że jak się rodzi dziecko, to wszystko wynagrodzi. Bardzo często
tak
jest takie...
Tak mówi Święta Księga, to była cytata.
Tak, ale bardzo często jest kobieta kobiecie mówi, zobaczysz ten pierwszy uśmiech dziecka i to wszystko minie. Te wszystkie bóle, cierpienie, ale to tak...
Tak może być, ale nie zawsze tak jest. Zresztą
bardzo często
to się
tak
bardzo często
jest.
Też zmienia przy kolejnych dzieciach. W jednej takiej znajomej rodzinie pierwsze dziecko to jak pisnęło, to od razu matka leciała, miała rozpoznać ten pisk pośród innych dzieci, prawda, tutaj Jasiuch tego i no, się leci do
niego. Teraz anegdotkę powiem właśnie a propos tych pisków dzieci. Bardzo często jest tak, gdzieś tam z rodzicami spotykamy się na urodzinach gdzieś tam, czy tam gdzieś nawet w restauracji, czy coś razem z dziećmi. No i często jest właśnie, słyszy się, już te dzieci są trochę starsze, takie nie niemowlaki, ale już takie przedszkolaki, że mogą się bawić same i tylko o... któreś płacze i teraz jest, uff, to nie moje.
Tak, to bez kontaktu wzrokowego.
Tak, na szczęście to nie moje.
Przy drugim dziecku ta moja znajoma reagowała, jak był dziki wrzask, to znaczy nie pierwszy pisk, ale dziki ale wrzask oznacza, tak. Dzieje się coś poważnego. Przy trzecim dziecku reagowała wyłącznie, jak zapadała cisza.
Tak, tak, tak jest. Albo często jest tak, że właśnie dopiero się reaguje, jak inne dziecko przyjdzie powiedzieć, że coś się stało z tym pierwszym.
Tak, i to jest dosyć znamienne, że w wielu rodzinach jest tak, że się zmienia to nastawienie.
Jak z tą monetką, nie wiem, pewnie państwo też znają tę historię, jak dziecko połknie pieniążek. Przy pierwszym no to się jedzie na SOR, przy drugim się czeka w toalecie, przy trzecim, jak dziecko trzecie połknie monetkę, to się czeka na resztę. Tak jest, tak, tak, dokładnie tak. Tak, ja też miałam też historię ostatnio z koleżanką, gdzieś tam siedziałyśmy, moje dzieci, jej malutkie dziecko tam roczne, moje trochę starsze, no i się bawiły, no i my to tam trochę z tymi dzieciakami, no i jej mąż przychodzi, mówi, dobra, zostawcie te dzieci, co się tam zajmujecie, zajmujcie się sobą. No i myśmy tak gadały, no i jedno moje dziecko przychodzi, mama, bo, a to jej pozdrawiam, bo Bogusia coś tam robi, czyli ta najmniejsza roczna. No my to tam, dobra, to niech tam robi. No i znowu kolejne moje dziecko przychodzi, mama, bo Bogusia, dobra, to tam niech robi. I nagle przychodzi jeszcze raz moje dziecko, mama, bo Bogusia je krem i patrzymy, cały sudokrem włożony do buzi. Dopiero wtedy się matki zainteresowały, że coś się wydarzyło. Ale właśnie jak to jest, że no, bardzo często teraz poruszanym tematem jest depresja poporodowa kobiet, która się I bardzo dobrze, że jest na to zwracana uwaga, bo no właśnie, to dziecko się rodzi i niekoniecznie jest ta od razu ta taka wielka miłość, zalew tej miłości, tych emocji, to karmienie piersią, że jest jakieś połączenie między mamą, dzieckiem. Być może tak jest, ale często te mamy, które tego nie mają, czują się rozczarowane i myślą o sobie źle, bo co ze mną jest nie tak, że ja nie czuję
powinnam
tej miłości.
Powinnam kochać moje dziecko, a ja się czuję do kitu.
A ja go nie kocham, po prostu tak, go nie kocham. Ono leży, płacze, a ja leżę, płaczę obok na łóżku.
Tak.
I nie czuję do niego nic.
Tak, i jeszcze całkiem niedawno podchodzono do tego zagadnienia jako do schorzenia, do sytuacji, którą się powinien zająć psychiatra. Kiedy się, za którymś razem przy jakiejś historii profesor Hilgers w trakcie swojej praktyki medycznej, dla tych, co nie wiedzą, to twórca naprotechnologii, zauważył, że podanie progesteronu kobiecie z innego powodu, tam podał jej progesteron po porodzie i jej stan bardzo złego samopoczucia, określonego właśnie między innymi jako depresję poporodową, ustąpił. I on zaczął badać wcześniejsze historie i zauważył, że to jest wzorzec. I mówi, przynajmniej w ogromnej części przypadków powodem jest gwałtowny spadek progesteronu w organizmie, który jest związany z porodem. I są takie kobiety, które po prostu tak zareagują. I to nie jest problem psychiatryczny, tylko hormonalny. I w związku z tym on mówi, trzeba się temu przyjrzeć w konsultacji, tak? Że, bo to oczywiście to może być depresja, tak? Że za dużo się rzeczy zadziało, jeśli chodzi o przeżycia i organizm na to tak zareagował, ale może być tak, że to jest problem hormonalny i wystarczy podać odpowiednie dawki progesteronu i kobieta wraca normalnie do funkcjonowania. To nie jest to, że ona nie kocha swojego dziecka. Ona po prostu przeżywa, tak jak jest PMS i kobiety są takie, które czują dyskomfort i on, wiadomo, po dwóch dniach minie, a są takie, które umierają, no. Raz po raz, miesiąc w miesiąc, nie?
Dlaczego mężczyźni tego nie rozumieją?
I są lekarze, którzy mówią, pani tak ma, proszę się przyzwyczaić, a są lekarze, którzy mówią, no, warto się tym zająć, tak? I to można leczyć. PMS to nie musi być koszmar, który zabija kobietę miesiąc w miesiąc. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu facetów sobie nie zdaje sprawy, jak poważne to jest doświadczenie dla kobiety PMS.
A moim zdaniem to w ogóle powinno być tak, że mężczyzna powinien mieć zapisane, kiedy kobiecie zbliżają się te dni, bo wie, że powiedzmy tydzień przed, oprócz różnych oczywiście bóli, które ma kobieta fizycznych, no to miesiąc przed, ewentualnie co miesiąc będzie rozwód. To będą nie, takie
myślę,
emocje.
Myślę, że nie.
Bardzo
to,
często.
Że to za mało, żeby on wiedział, kiedy to będzie. On trzeba, żeby rozumiał, jaka jest natura tego procesu, żeby mógł go przetrawić w sobie i podjąć decyzję, czy on od tej kobiety będzie uciekał, czy będzie ją wspierał.
Ja zawsze mówię, że można mnie wtedy rzucić czekoladą na przykład.
Czekolada jest jednym z rozwiązań, nie tylko zresztą na PMS. W torsjach też jest dobrym rozwiązaniem, żeby tak nie piekło w gardle. To różne. Czekolada ma wiele zastosowań.
Owszem, tak.
Natomiast PMS to jest taki moment, kiedy małżeństwo można wygrywać, a można je przegrywać. Facet może wygrywać małżeństwo, może wygrywać relację, jak będzie wsparciem dla swojej żony, a może ją zostawić, bo się będzie bał, że ona gryzie, kopie i drapie, bo cierpi. On będzie myślał, że to ona jest wściekła. Ona nie jest wściekła, ona cierpi. Więc jeżeli facet rozumie proces, jego naturę, jak to przebiega, dlaczego to tak jest, tak? To chyba jemu jest łatwiej podjąć decyzję, okej, dobra, biorę to na klatę, wiem, co jest grane, a osobna jest rzecz, że jeżeli to są poważne stany, ten dyskomfort jest taki, że kobieta czuje, że właśnie, że to jest umieranie co miesiąc, a nie, że po prostu jest mi niefajnie. No to warto jest poszukać lekarza, który umie się tym zająć. I tu odsyłam do naprotechnologów. Nie ma ich może bardzo wielu, ale trochę jest i warto ich poszukać.
No i już mam pomysł na kolejną rozmowę. Dobra, to już zapowiadam. W kolejnej rozmowie będzie o mężczyznach, skoro tutaj ksiądz poruszył ten temat, bo zawsze w kontekście porodu, rodzicielstwa mówi się o mamie. Bardzo często zapomina się,
że jest tata.
Że jest tata, że jest mężczyzna obok, który ma swoją rolę równie dużą jak mama.
Ale inną,
więc od razu mówię, rozmawiamy o mężczyznach i rozmawiamy o demografii, bo tutaj też mężczyźni są również potrzebni do tego.
Do demografii?
Do demografii są.
Tak, bardzo chętnie, zapraszam Państwa, bardzo serdecznie.
Tak, i niekoniecznie w ten sposób, jak tutaj twierdzi, skoro już mieliśmy wątki polityczne, jak tutaj twierdzi lewica, że mężczyzna to też może urodzić, bo chyba nie do końca.
Bogiem ma prawdą.
Może?
Może. To znaczy jest możliwość taka, że umieścimy dziecko poczęte in vitro, umieścimy w jamie brzusznej mężczyzny i tak jak jest pozamaciczna ciąża brzuszna u kobiety, to będzie taka ciąża brzuszna u mężczyzny. Trzeba go oczywiście faszerować hormonami, żeby tam zapewnić odpowiednie ukrwienie tego dziecka i rozwiązanie jest przez cesarskie cięcie i tak jak przy ciąży brzusznej pozostawia się łożysko w środku. To jest bardzo złożona operacja i ona jest z gatunku takich krwistych. To jest trudne, ale to jest do zrobienia. Natomiast to jest na zasadzie, że najpierw się dokonuje inne zło, tak? Czyli cała historia z in vitro, więc żeby nie było. To jest technicznie wykonalne, ale ja nie popieram.
Tak, czyli ksiądz mówi, że mężczyzna może urodzić dziecko. Mam nadzieję, że tak, z tego rolki nie będzie.
Nie mówimy o transseksualistach.
Nie, i nie róbmy z tego rolki. To będzie dopiero, bo to się okaże, że Anna Maria Żukowska będzie później puszczać tę rolkę dalej. Że jest to technicznie możliwe. No bo tam było też głosowanie przecież w Brukseli na temat tego, czy mężczyzna może, czy nie może. No właśnie. Ksiądz by tutaj dał Łapkę w górę.
Nie, no ale...
No technicznie jest, tak, technicznie jest możliwe.
Umówmy się tak, że mówimy prawdę, tak?
Tak, i tylko prawdę. Dobra, to następnym razem o mężczyznach, o demografii. Kropka.